Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej, a naszym gościem jest dzisiaj pan Edward Fetko, radny wojewódzki, samorządowe lubuskie. Witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry radio słuchaczom Radia Zielona Góra.
Witamy serdecznie, panie radny, na naszej antenie. Zacznijmy może od tego, że rozrasta się lubuskie Trójmiasto, któremu pan szefuje, jest pan prezesem od kilku miesięcy. Dołączyła ostatnio już gmina Nowogród Bobrzański. Dziś podobną decyzję mają podjąć radni gminy Zabór. Proszę powiedzieć, skąd ten pomysł, aby lubuskie Trójmiasto zostało powiększone o kolejne gminy, bo to nie koniec.
Oczywiście no, konsekwentnie realizujemy zamierzenia związane z tworzeniem zielonogórsko-nowosolskiego obszaru funkcjonalnego, w skład którego właśnie mają wchodzić te gminy, które wcześniej utworzyły lubuskie Trójmiasto, czyli Sulechów, Zielona Góra oraz Nowa Sól. Rzeczywiście została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim 2 lutego o przystąpieniu do Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto. Dzisiaj będę uczestniczył w sesji Rady Gminy w Zaborze, gdzie będzie procedowana też uchwała w sprawie wstąpienia gminy Zabór do lubuskiego Trójmiasta. 24 lutego procedowane będą uchwały w Radzie Miejskiej w Czerwińsku oraz w Radzie Gminy Świdnica. Jakby zwieńczeniem, czy ostatnią radą, która mam nadzieję podejmę takową uchwałę, będzie Rada Miejska w Otyniu, która będzie obradowała 25 lutego na ten temat. Jeszcze raz powiadam, jest to kwestia szybkiego utworzenia zielonogórsko-nowosolskiego obszaru funkcjonalnego, który ma w tej perspektywie finansowej skutecznie zabiegać o środki finansowe na realizację ważnych, strategicznych inwestycji w tym obszarze wsparcia, w obszarze funkcjonalnym, po to, byśmy mogli już przystąpić do budowy strategii ponadlokalnej, określającej główne cele i działania w tym obszarze, które byłyby finansowane z tak zwanego instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Nie jest to nowum, bowiem do tej pory funkcjonował zielonogórski, między innymi w województwie zielonogórski, obszar funkcjonalny, w ramach którego już działały gminy Zabór, Czerwińsk, Świdnica, Sulechów i Zielona Góra. Mamy dobre doświadczenia w skutecznej, optymalnej absorpcji środków Unii Europejskiej na ważne zadania dla poszczególnych samorządów i myślę, że tak będzie dalej. Chciałem tu jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, mianowicie statut stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto przewiduje również udział w przedsięwzięciach dla powiatów z terenu województwa lubuskiego, które mogą uczestniczyć, obejmując status obserwatora. Nie ukrywam, że odbyłem takowe rozmowy zarówno z panią starostą powiatu nowosolskiego oraz z panem wicestarostą powiatu zielonogórskiego, aby rozważyli możliwość przyjęcia tej funkcji obserwatora. Otóż dlatego, że w ramach tego obszaru funkcjonalnego chcemy realizować takie zadania, które również są w kompetencji samorządu powiatu, chociażby w zakresie oświaty ponadpodstawowej, służby zdrowia, czy też szeroko pojętej infrastruktury komunikacyjnej i działań na rzecz
chciałem dopytać w takim razie. Chciałem dopytać o coś, ponieważ również gminy, pozostałe gminy powiatu nowosolskiego wraz z trzema gminami powiatu wschowskiego tworzą podobne stowarzyszenie pod egidą Kożuchowa, tak w tej chwili to wygląda przynajmniej. Wygląda na to, że poszczególne struktury będą szły chyba na ostrą walkę o te pieniądze unijne. Mam rację?
Nie, ja myślę, że tu nie chodzi o walkę, tu chodzi o naprawdę logiczny, racjonalny podział środków, które w optymalnym sposób mogą zaspokoić potrzeby oczywiście różnych tworzonych związków funkcjonalnych i obszarów funkcjonalnych. Chcę zauważyć, że obszar funkcjonalny zielonogórsko-nowosolski ze rdzeniem, którą jest niewątpliwie Zielona Góra, jest zapisany w projekcie strategii rozwoju województwa lubuskiego do roku 2030. I to jest jakby warunek sine qua non dalszego procedowania, dalszych prac, przygotowania strategii i tak dalej. Oczywiście pojawia się wiele inicjatyw, szczególnie w ostatnim okresie czasu, o albo rozszerzenie związków funkcjonalnych, tak jak to ma miejsce na północy w Gorzowie, gdzie Strzelce Krajeńskie, Skierzyna, ostatnio Witnica i Kostrzyn pragną taki związek tworzyć, czy też o ten związek partnerski, bo to nie jest związek funkcjonalny, ale partnerski, w który skład wchodzi kilka gmin, w tym między innymi, o ile wiem, to Kożuchów, to Wschowa, Kolsko, Bytom Odrzański, Sława i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście, że tutaj każdy będzie miał możliwości takie, jakie będzie miał, ale podstawowym warunkiem sięgnięcia po środki wsparcia jest wykazanie związków funkcjonalnych. Więc my jako ten Związek Zielonogórsko-Nowosolski wyraźnie określamy, jakie nas interesują obszary wzajemnie oddziaływające na te samorządy. To jest niewątpliwie trasa S3 i kwestia dokończenia połączeń dróg niższego rzędu z węzłami na S3, w tym budowa węzła północnego w Sulechowie. To jest kwestia budowy zachodniej obwodnicy Zielonej Góry z obejściem Czerwieńska i Płotów. To jest kwestia infrastruktury kolejowej i próba zbudowania sypkiej kolei aglomeracyjnej Sulechów-Nowa Sól. To jest kwestia oświaty ponadpodstawowej, służby zdrowia, gospodarki, uzbrojenia terenów inwestycyjnych. Więc te my wszystkie związki wykazujemy, jak
tych
one
zadań jest oczywiście
mogą
bardzo
na siebie
dużo
współoddziaływać.
Tak. Tych związków jest oczywiście bardzo dużo, no chodzi tutaj o pieniądze unijne, więc będzie o co walczyć w tej perspektywie, w której już jesteśmy. Zmieńmy temat, panie radny. Chciałem porozmawiać o sytuacji politycznej w województwie, o sytuacji konkretnie w Sejmiku Lubuskim. Kilka dni temu doszło do spotkania przedstawicieli rządzącej, współrządzącej regionem Platformy Obywatelskiej z pozostałymi klubami opozycyjnymi, które zawiązały między sobą porozumienie kilka już tygodni, czy miesięcy nawet temu. No ta sytuacja, która nabrzmiewa coraz bardziej pomiędzy rządzącą Platformą, a między innymi państwa klubem, no chyba nie należy do zbyt komfortowych. Proszę powiedzieć, w jakim kierunku to wszystko idzie, ponieważ radna Aleksandra Mrozek mówiła kilka dni temu na naszej antenie, że nadal nic nie dociera do państwa kolegów z Platformy Obywatelskiej, którzy nie traktują po partnersku innych radnych.
No, proszę państwa, sytuacja zapewne jest napięta, niekomfortowa. Jest pad w zasadzie w sejmiku, ponieważ 15 radnych tworzy dzisiaj koalicję obywatelską, a w zasadzie to Platformy, klub Platformy Obywatelskiej z PSL-em i SLD. I 15 radnych jest niekoniecznie związanych z koalicją, co wcale nie oznacza, że jest utworzona inna koalicja opozycyjna, ponieważ jak pokazują głosowania w sejmiku, w istotnych, ważnych sprawach potrafimy się porozumieć, czego na przykład dobrym przykładem jest głosowanie nad projektem budżetu na rok 2021, gdzie 22 radnych, w tym również radni samorządowe lubuskie, bezpartyjni samorządowcy, głosowali za tym budżetem. Ja od początku jestem w sejmiku i nie przypominam sobie, aby tak wysokie procentowe wsparcie dla jakiegokolwiek budżetu było w którymkolwiek roku. I to też powinno dać do myślenia dzisiaj koalicji rządzącej w województwie, że naszym celem jest wzmocnienie tejże koalicji, uzyskanie kompromisu, ale również chcemy, by nasze postulaty, które składamy również w imieniu samorządów, a może przede wszystkim w imieniu samorządów i mieszkańców województwa, były brane pod uwagę. Takich punktów spornych jest wiele. Oczywiście, że nawiązując do tego, o czym pan informował, takowe spotkanie się ostatnio odbyło. Ja bym to traktował jako próba znalezienia kompromisów, bo w ogóle cała polityka to jest sztuka kompromisu i należy zmierzać ku temu i dążyć do tego, aby te kompromisy zawierać, szczególnie w tak trudnej sytuacji, w jakiej dzisiaj jesteśmy, a kompromis to polega na tym, że jedna i druga strona musi się gdzieś tam posunąć, musi ustąpić i musi dojść do wniosku, że wspólnie możemy naprawdę zrobić więcej i określić te cele, które chcielibyśmy realizować. Ja tylko przypomnę, że no, w najbliższy poniedziałek będziemy procedowali uchwałę dotyczącą...
Zaraz spytam pana o sesję, dobrze? Panie radny, zaraz spytam pana o sesję, natomiast chciałem jeszcze...
Panie redaktorze, ja bym nie traktował tego spotkania jako kwestia wywoływania ultimatum czy nie ultimatum. Jeszcze raz powiadam, odbieram to jako formuła szukania kompromisu w trudnej sytuacji, w jakiej w ogóle znaleźliśmy się w tej chwili.
Dobrze, chciałem dopytać w takim razie, bo wczoraj na konferencji prasowej pan Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry, udowadniał, że tak naprawdę urzędnicy marszałkowski nie radzą sobie zarządzaniem z efektywnym wydatkowaniem środków w województwie, że nie potrafią ich pozyskiwać, że to zarządzanie województwem jest po prostu fatalne, a cierpią na tym po prostu lubuskie samorządy. Mówił też o tym, że prawdopodobnie może nie powstać w najbliższym czasie parking przy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, znów ze względu na zawirowania, tym razem w szpitalu, który jest przecież zarządzany przez osoby wskazane przez koalicję również rządzącą województwem. No to chyba już brzmi groźnie.
Nie, to jest po prostu prawda. No proszę zwrócić uwagę na fakt, że jesteśmy województwem, które otrzymało w tym podziale najmniej środków wsparcia z Unii Europejskiej, że jesteśmy województwem, które jest na końcu w zakresie innowacji, prawda, w zakresie bezrobocia. No jest wiele elementów, które wskazują, że jednak ten problem z zarządzaniem jest. Ja tylko chcę przypomnieć, że na poziomie krajowym mamy do dyspozycji 75 miliardów euro w nowej perspektywie finansowej. Podział tego tortu jest w następujący sposób. 60% są to środki będące w dyspozycji centralnej, czyli ministerstw. 40% będzie w dyspozycji regionów. Nasze województwo otrzyma z tego tortu 737 milionów euro. Jest to niemal 200 milionów mniej niż było w poprzedniej perspektywie finansowej. W związku z tym istnieje potrzeba, absolutnie potrzeba nawiązywania kontaktów i dialogów z ministerstwami poszczególnymi, ze szczeblem rządowym po to, by na najważniejsze strategiczne inwestycje dla regionu korzystać ze środków wsparcia, które są dedykowane administracji centralnej rządowej. Ba, 7 miliardów złotych jest zapisane w rezerwie. No jak pan sądzi, panie redaktorze, czy jeśli będzie się zarząd województwa konfliktował z rządem, z jego ministerstwami, to czy my skutecznie sięgniemy po te środki, czy też nie? Ja myślę, że kwestie sporów politycznych powinny być debatowane na poziomie politycznym i niech sobie szefowie partii dyskutują, atakują rząd, krytykują słusznie, ponieważ też wieloma kwestiami podejmowanymi przez rząd zgodzić się nie można. Ale
oczywiście niezgoda nie buduje niczego dobrego.
Dokładnie. Naszym interesem samorządu województwa jest to, by mieć dobre relacje z wszystkimi, którzy dysponują środkami, decydować będą o środkach, po to, by tych środków jak najwięcej ściągnąć na poziom regionu województwa lubuskiego. Potrzeb jest naprawdę wiele.
Tak. W takim razie jeszcze jedno pytanie. Nie wiem, czy pan czytał wczoraj informacje na temat tego, jak porozumiewają się koalicjanci, chodzi o Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe. Politycy PSL-u wczoraj skarżyli się między innymi nam, konkretnie w rozmowie jeden z polityków, na to, że są nazywani, cytuję, przez członków Platformy, zastrzegam, cytuję, jako, uwaga, pszenno-buraczane filce. Tak zwracają się przedstawiciele koalicjanta do przedstawicieli i drugiego koalicjanta. O czym świadczy taki poziom komunikacji? Czy to w ogóle jest komunikacja?
No ale cóż, panie redaktorze, no ale cóż to komunikować? No, pewna kultura obowiązuje, tym bardziej, że są to partnerzy koalicyjni. Myślę, że ten wspólny...
Czy to są jeszcze partnerzy? To jest właśnie pytanie.
Powinien być... Być może, że to było też powodem, iż radni Polskiego Stronnictwa Ludowego wyszli z inicjatywą zawiązania takiego porozumienia trójstronnego z klubami bezpartyjni samorządowcy i samorządowe lubuskie. My wszystkich partnerów w sejmiku traktujemy poważnie, nie obrażamy ich, szukamy wspólnego mianownika do wspólnych działań. Oczywiście spieramy się, bo to jest normalnie, to jest oczywiste, to jest też podstawą jakby rozruszania tego sejmiku, ale nikogo nie chcemy obrażać i obrażać nie będziemy.
Na koniec w takim razie, panie radny, jedno pytanie o sesję poniedziałkową. Wspomniał pan, że tam będą poważne, ważne sprawy dla województwa lubuskiego.
Oczywiście, no jednym z głównych punktów porządku obrad będzie, który jest w programie, będzie przyjęcie bądź nie, będzie głosowanie nad projektem strategii rozwoju województwa lubuskiego do roku 2030. Te prace nad strategią trwały dość długo. Ja osobiście muszę powiedzieć, że cieszę się, iż wykonywane te prace były wewnętrznym potencjałem Urzędu Marszałkowskiego z udziałem doradców zewnętrznych, co powoduje, iż zapisy są w miarę realne i dane zawarte w strategiach są oparte na bieżących danych statystycznych czy danych rejestrowanych w różnych innych miejscach. Mam też osobistą satysfakcję, że zgłosiłem 12 punktów uwag, wniosków do strategii i 11, wczoraj dostałem potwierdzenie, 11 znalazło uznanie i będzie wprowadzone w formie autopoprawki zarządu. To po prostu usprawnia procedury przyjmowania tej strategii. Także no zobaczymy, no jak tutaj ta sytuacja będzie wyglądała. Myślę, że to jest też punkt wyjścia do szybkiego przystąpienia związanego z dobrym przygotowaniem się do wykorzystania środków unijnych, bo strategia jakby jest tutaj warunkiem sine qua non, dobra strategia z warunkiem sine qua non uruchamiania programów operacyjnych.
Postawmy kropkę, musimy już kończyć. Życzymy zatem naprawdę owocnych obrad w poniedziałek. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dziś pan radny Edward Fetko, radny i prezes lubuskiego Trójmiasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do widzenia.
Za uwagę dziękuję, Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.